on wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią. Trwa Wielki Post i w Wielkim Poście czeka nas rozmowa na temat drugiego Soboru Liońskiego. Był to 14 Sobór Powszechny Kościoła Rzymskokatolickiego, który został zwołany 31 marca 1272 roku właśnie do miasta Lyon, czyli w dzisiejszej Francji, można powiedzieć. Było to zwołanie na 1274 rok, czyli można powiedzieć, że papież zakładał, że za 2 lata mają się zjawić ci, którzy na ten sobór mają przybyć, na jego specjalne takie zaproszenie. Papieżem był wtedy Grzegorz V, który przewodniczył temu soborowi. No i on rzeczywiście, ten sobór został zwołany z kilku bardzo jasnych, konkretnych powodów, ale najważniejszym powodem była prośba cesarza bizantyjskiego Michała VIII, który prosił Kościół rzymski o unię między prawosławiem a katolikami. Można powiedzieć, niesamowita sprawa. Może Państwo nie wiedzą o tym, że po tej wielkiej schizmie wschodniej rzeczywiście były takie próby unii i Michał VIII Paleolog, bo on pochodził z tej dynastii, rzeczywiście prosił Rzym o to, żeby do takiej unii doszło. Co ciekawe, nie jest to prośba raczej teologiczna, tylko polityczna. Ja Państwu tutaj nie będę robił całego wykładu, natomiast muszę przypomnieć o kilku ważnych sprawach. Po czwartej krucjacie na terenie Bizancjum tworzy się nowy byt polityczny. Otóż krzyżowcy z zachodu rzeczywiście zdobywają Konstantynopol i rozpoczynają tak zwane Królestwo Łacińskie w Grecji. To królestwo długo nie trwa. Po pewnym czasie Michałowi właśnie udaje się odzyskać władzę i jako król prawosławny odnawia cesarstwo bizantyjskie. Proszę pamiętać, że czwarta krucjata to jest taka krucjata bardzo dla nas, jako dla katolików, to jest nasz wyrzut sumienia, można tak powiedzieć. Papież zresztą ekskomunikował tych, którzy na tą czwartą krucjatę popłynęli. Ona była organizowana nie przez Kościół, tylko przez Dożę Weneckiego, czyli taka bardzo dziwna rzeczywiście sytuacja. Natomiast rzeczywiście ci, którzy tam walczyli, mieli jakieś takie przeświadczenie, wiemy to z ich późniejszych zapisków, ich, można powiedzieć, takich dzienników, wspomnień, że oni mieli jakieś takie przeświadczenie, że oto tam jadą tworzyć prawdziwe królestwo chrześcijańskie, bo ci wredni, prawosławni, to tam źle Boga czczą i mieli gdzieś w sercu przeświadczenie, że robią coś dobrego. Natomiast no raczej traktujemy to jako taki wyrzut historii, nie jesteśmy z tego powodu zadowoleni jako rzymscy katolicy, że do czegoś takiego doszło. No i okazuje się, że ten Michał ma dużo problemów i jednym z problemów jest Karol Andegaweński. Karol Andegaweński, który chce zdobyć na nowo właśnie to cesarstwo bizantyjskie i odnowić to cesarstwo łacińskie. Wobec powyższego Michał szuka wsparcia w kościele i chce dążyć do tego, żeby kościół wziął pod opiekę cesarstwo bizantyjskie i zatrzymał pochód Karola i próby zdobycia cesarstwa bizantyjskiego przez Karola Andegaweńskiego i dlatego też właśnie Michał prosi o taką unię. Prosił już wcześniej i rzeczywiście rozmawiał z wcześniejszymi papieżami, natomiast do tej unii nie dochodziło. Dlaczego? Można powiedzieć, że najważniejszą rzeczą to jest zawsze człowiek. Jeżeli już taka nawet jest taka chęć, tak, żeby stworzyć tą unię i naprawić te błędy, które wyniknęły nie tylko z teologii, ale przede wszystkim z grzechu ludzkiego, to zawsze ten grzech ludzki jest takim największym przeszkadzaczem, który niszczy tą unię między Kościołem Wschodu a Zachodu. I też tak było w tej chwili. Na początku rzeczywiście cesarz był gotowy poddać się ze wszystkim, tak? Czyli na przykład przyjąć klauzulę filokwe, czyli to, że Duch Święty pochodzi od Ojca i od Syna, i był gotów zmusić do tego swój kościół prawosławny. Natomiast papieże, w zależności, który to był papież, bo akurat mu się zdarzyło tak, że z 3 papieżami rozmawiał, no chcieli właśnie tego potwierdzenia, że to papież jest głową kościoła i to budziło duży sprzeciw. Natomiast ten lęk przed kolejnymi zdobyczami właśnie tych zachodnich rycerzy był tak duży, że w końcu dochodzi do tego soboru. Do soboru, w którym teolodzy mają dyskutować na temat Unii. Ale papież Grzegorz chce zrobić coś jeszcze. To znaczy papież Grzegorz jest przekonany, że Kościół ma swoje własne problemy i nie tylko wschód chrześcijaństwa jest problemem, ale są także inne problemy. I to jest dość ważne, ponieważ on rządzi, został papieżem po bardzo długim czasie bez papiestwa. Otóż był Klemens IV, po jego śmierci Kościół zastanawia się aż 33 miesiące, kto ma zostać papieżem. Ostatecznie zostaje właśnie Grzegorz X, ale on wie, że to jest jakaś tragedia. To znaczy, że nie może być tak, że prawie 3 lata Kościół nie ma swojego papieża, który, przypomnijmy, w tej całej teologii jest przecież nikim innym jak następcą naszego Pana Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. Mamy ten Sobór. Przybywają ojcowie i jedzie też nawet Tomasz Zakwinu, który nie dojeżdża, bo umiera po drodze. Jedzie święty Bonaventura, który po pierwszych 4 sesjach umiera w Lyonie i tam zresztą jest pochowany, jakbyście Państwo kiedyś byli. I tak naprawdę każdy kraj wysyła jakichś swoich przedstawicieli. Te 2 lata wystarczyły, żeby każdy kraj mógł zastanowić się nad tym, do czego papież wzywa. Papież wzywa do tego, żeby zastanowić się oczywiście, co robić z Ziemią Świętą, no bo Ziemia Święta jest w rękach pogan, ale także jak reformować Kościół. To jest bardzo ważne. Ostatnio usłyszałem taki absurdalnie idiotyczny argument przeciwko Soborowi Watykańskiemu II, że ponoć no, na Soborze jest Duch Święty, ale nie można robić w ten sposób, że się człowiek zastanawia wcześniej, co na tym Soborze będzie mówił, tylko raczej jak przyjeżdża na Sobór, to wtedy tamten Duch Święty powinien zacząć mówić. No to jest tak głupie, że aż śmieszne, no bo takie pytania od Kościoła, czyli od papieża, który wysyłał poprzez listy czy też swoich przedstawicieli do kościołów lokalnych, były wysyłane już wtedy. To była normalna rzecz, że kościoły lokalne zastanawiały się, co powiedzieć właśnie na takim soborze i w jaki sposób odpowiedzieć na naglące pytania. Gdyby Państwo sobie zajrzeli do tego soboru, to Państwo się lekko zdziwią. No bo otwieramy sobie sobory powszechne, na przykład jest taka strona w internecie, sobory powszechne, i tam klikamy sobie dokumenty soboru, no i wychodzą nam święte kanony, które zostały ustalone. Tych kanonów jest raptem 30 i umówmy się, większość już chyba gdzieś słyszeliśmy. Ale gdzie słyszeliśmy? No w poprzednich soborach. Otóż mimo, że Sobór w Lyonie zebrał bardzo dużą część teologów, przybyło prawie 300 biskupów, 60 opatów, 1000 prałatów, ich pełnomocników, przybyli też, ponieważ była ta kwestia wschodu, no to też przybyli patriarchowie ze wschodu, ci, którzy oczywiście byli po stronie Michała, bo wiadomo, że nie wszyscy prawosławni chcieli się z Zachodem w jakiś sposób pojednać i ojcowie dyskutują. Natomiast kanonów dochodzi, mamy raptem 30, to jest naprawdę bardzo mała liczba. Większość z nich to jest jak są jakieś powtórki, na przykład niektóre takie bardzo święte powtórki, jak na przykład ten cudowny kanon o tym, że żeby się nawracać, trzeba się nawracać ze wszystkich grzechów, a nie tylko z jakiegoś jednego i trzeba pokutować za wszystkie grzechy, a nie tylko za jeden i nie może być tak, że człowiek idzie do spowiedzi, a potem sobie wybiera grzech, który, jako jedyny tam, nieważne, ten zostawimy sobie, tak, będziemy grzeszyć dalej, z wszystkiego innego się nawracam. No, ojcowie widzieli taki problem i ten zapis jest w kanonach, ale przecież ten zapis już był kiedyś w kanonach. Kolejna sprawa, wszelkiego rodzaju te postanowienia, jak na przykład to, że święcenia udzielone przez schizmatyków są nieważne, 30 kanon, to już kiedyś było. O kusznikach i łucznikach, gdzie zakazuje się pod karą anatemy, żeby używano przeciwko chrześcijanom właśnie kusz i łuków. Halo, przecież to już kiedyś chyba było. Potem, żeby mniszki nie mieszkały w prywatnych domach. Znowu ktoś powie, halo, przecież to już chyba gdzieś kiedyś było. I tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście sam papież bardzo narzekał na to, że te dyskusje, chociaż są bardzo owocne, to jednak mamy bardzo mało tych kanonów, które możemy w jakiś sposób przedstawić jako święte kanony Kościoła katolickiego. I Sobór w Lyonie był takim ciekawym soborem, ponieważ ważniejszymi dokumentami, które na soborach były ogłaszane, na tym soborze były ogłaszane, nie były właśnie te kanony, które mają jakiś taki charakter święty, tylko były konstytucje. Czyli takie dokumenty przygotowywane, a to przez kurię, a to przez nikogo, a potem przegłosowywane, czy też dyskutowane na soborze, które ostatecznie nie sam sobór pokazuje jako swoje, tylko papież, tak? I to rzeczywiście były takie konstytucje papieskie, jeden z najważniejszych dekretów, Zelus Fidei, który w zasadzie nie zawierał żadnych statusów prawnych, lecz był takim konstytucją, która potwierdzała niebezpieczeństwo, to co się tam dzieje w Ziemi Świętej, sposób płacenia na proponowaną krucjatę, ile, gdzie, komu i tak dalej. Ekskomunika oczywiście piratów, którzy tam grabili te statki chrześcijańskie, które przecież w szlachetnym celu odbicia Ziemi Świętej się udawały, jacyś piraci, to często chrześcijanie ich rabowali i tak dalej, i tak dalej. No i był też ta cała sytuacja właśnie tej przywrócenia komunii z Grekami. Wyglądało to w sposób następujący. Otóż przedstawiciele Michała pojawili się na soborze i przeczytali kredo nicejskie z tym właśnie dodatkiem filokwę. Najprawdopodobniej mamy na to świadectwa, że wyśpiewali, czyli taki liturgiczny bardzo sposób. Wyśpiewali trzykrotnie to filokwę, tak? Że oni oczywiście uznają to, że Duch Święty pochodzi także od Syna. Taki pozorny sukces, wszyscy sobie bili brawa i tak dalej. No niestety ta unia długo nie przetrwała. To znaczy Michał rzeczywiście uratował się przed zagrożeniem zewnętrznym, bo papież wysłał jasną deklarację, i nie tylko zresztą papież, ale inni duchowni do Karola Andegaweńskiego, że no niestety, ale ten nie powinien atakować tak chrześcijańskiego władcy, jakim jest Michał VIII, ale Michał VIII stracił poparcie swoich własnych ludzi. To znaczy wygrał zewnętrznie, a przegrał wewnętrznie. I rzeczywiście, po pierwsze, samo to filokwe nie weszło do liturgii bizantyjskiej, mimo że przedstawiciele Bizancjum na soborze mówili, że jak najbardziej tak się stanie, a po drugie, władza papieska była praktycznie żadna nad kościołem w Bizancjum, co oczywiście nie było dziwne. Więc mało było tych, którzy poparli Michała przeciwko Karolowi Andegaweńskiemu z jego własnych poddanych, jakby powiedzieć, tak? I on oczywiście działał jak każdy polityk, zamieniał nieprzychylnych mu biskupów na innych biskupów i tak dalej. Natomiast no, nie udało mu się tutaj utrzymać tej władzy i nie chciałbym opowiadać więcej o tej sytuacji, bo tam się dużo jeszcze dzieje, są sojusze i tak dalej. Nie jest to ważne dla soboru samego, bo chciałem właśnie powiedzieć o tym, że niestety ta unia jest bardzo krucha i ostatecznie się nie uda. Tak? Natomiast sam syn Michała, czyli Andronik II, odrzuci na takim soborze, czyli takim spotkaniu w Blechermark w 1289 roku tą unię, ale tak jak mówię, to jest historia bardziej Bizancjum niż nasza kościoła katolickiego. Natomiast co zostało nam po tym soborze? Skoro mówimy, że kanonów jest tak mało i wszystkie w zasadzie mówią o czymś innym, to mamy te słynne dokumenty, konstytucje. I tych konstytucji jest rzeczywiście trochę, bo zostało ich określonych 30 aż 1. Natomiast nie jest to czas, w którym jest łatwo te konstytucje znaleźć, opisać i tak po prostu powiedzieć, co w nich było. Otóż wiele tych konstytucji znajdujemy w innych dokumentach. Papież je gdzieś tam umieścił, a to w takim spisie, a to w takim spisie. I te badania nad tym, co tam było, a co nie było, trwają w zasadzie do dzisiaj, bo nie wszystkie te rzeczy są, jesteśmy pewni, że to jest akurat na przykład autentyk. Natomiast były pewne rzeczy, które się zmieniły po soborze w Lyonie i były fundamentalne. Najważniejszą rzeczą to było pragnienie Grzegorza do tego, aby troszeczkę zmienić prawo wyboru papieża. I to jest rzecz, nad którą się skupimy. Otóż najważniejsze jest to, aby papież był wybrany. Grzegorz doskonale wiedział i widział, jak wyglądał Kościół przed jego wyborem. Te 33 miesiące, w których no, nie było tak naprawdę Ojca Świętego. Wtedy Kościół jest, można powiedzieć, w rozkładzie. Dlatego została stworzona konstytucja, w której Grzegorz bardzo jasno określa, co należy zrobić i jak należy zrobić po śmierci papieża. Otóż na soborze w Lyonie dodano kilka punktów. Po pierwsze, jeden z najważniejszych punktów było to, że gdy papież umarł, nowe wybory miały być po 10 dniach od śmierci papieża. W była to rzecz nowa, no bo ktoś by powiedział, halo, przecież nie wszyscy zdążą dojechać na takie spotkanie. Przecież kardynałowie nie tylko są w Rzymie, czy też we Francji, ale są kardynałowie w Anglii, są kardynałowie, są biskupi, którzy zostali do tej rangi tak zaszczytnej podniesieni gdzieś wyżej. Co z nimi? Otóż w tych nowych zasadach papież mówi sorry. To znaczy biskupi mają spotkać się w mieście, w którym umrze papież. To jest bardzo ważne, bo przypominam, papież obecnie siedzi we Francji, a nie w Rzymie. Dlatego też ten zapis mówi o tym, że to właśnie biskupi mają się spotkać w mieście, gdzie umarł papież. Mają go opłakiwać, a potem po 10 dniach zacząć wybierać. Oczywiście mają pościć, oczywiście mają się modlić, ale mają zacząć wybierać. Mają wybierać szybko. Mają zostać zamknięci pod kluczem i ci, którzy dbać będą o to, żeby te wybory były, można tak użyć słowa wybory, były prawowicie spełniane, mają złożyć przysięgę, że nie pozwolą na kontakt kardynałów ze światem zewnętrznym, a jeżeli kardynałowie będą się zastanawiali za długo, no to zasady mają im pomóc szybko podjąć decyzję. Zaraz Państwu przeczytam. O wyborze papieża, punkt drugi, pierwsza część. Doświadczenie minionych czasów uczy, do jakich szkód prowadzi, ile oraz jak poważnych niebezpieczeństw wywołuje przedłużający się wakat w Kościele Rzymskim. Ukazuje się to z całą jaskrawością, gdy uważnie prześledzimy groźne wydarzenia tego okresu. Dlatego oczywisty powód skłania nas, skoro z dbałością i troską przystępujemy do naprawienia rzeczy może mniej ważnych, do niepozostawienia bez lekarstwa odpowiedniej reformy sprawy narażonej na poważne niebezpieczeństwo. Przeto uchwalamy, że pozostają bez żadnych zmian i zachowują swoją moc wszystkie zbawienne postanowienia naszych poprzedników, a w szczególności papieża Aleksandra III, czyli Sobór Laterański III, przypominam, szczęśliwej pamięci, przyjętej dla uniknięcia niezgody przy wyborze biskupa rzymskiego. W niczym nie zamierzamy umniejszać ich znaczenia, ale uzupełnić niniejszą konstytucją braki, które wykazało doświadczenie. Czyli proszę Państwa, ważna sprawa. Tworzymy zasady prawne, ale jeżeli widzimy, że one są niewystarczające, to reformujemy. Tak działa Kościół, a nie trzyma się martwych zasad, jeżeli nie są one prawidłowe. Kolejny. Za zgodą Świętego Soboru postanawiamy, że jeśli papież umrze w mieście, w którym rezydował ze swoją kurią, kardynałowie obecni w tym samym miejscu zobowiązani są poczekać na nieobecnych 10 dni. Po ich upływie, niezależnie od tego, czy nieobecni przybyli, czy też nie, niech zbiorą się w pałacu, w którym mieszkał papież. Każdy niech zadowoli się jednym tylko człowiekiem do posługi, duchownym albo świeckim, którego sam wybierze. Jednakże tym, którzy rzeczywiście tego potrzebują, pozwalamy mieć dwóch przez siebie wybranych. W tym pałacu wszyscy niech zamieszkają razem w jednej i tej samej komnacie, niepodzielonej żadnymi ścianami ani kotarami, która z pozostawieniem dostępu do pomieszczenia ustronnego zamknięta niech będzie ze wszystkich stron, by nikt nie mógł do niej wejść ani z niej wyjść. Nikomu nie wolno do tych kardynałów przychodzić i rozmawiać z nimi na osobności. Oni sami nie mogą przyjmować żadnych odwiedzających, z wyjątkiem osób, które za zgodą wszystkich kardynałów tam obecnych zostaną wezwane w sprawach związanych z odbywającą się elekcją. Nikomu także nie zezwala się wysyłać do tychże kardynałów, jak również żadnemu z nich, posłańca ani listu. Kto postąpi wbrew temu zaleceniu, kierując do nich posła albo list, albo potajemnie prowadząc z którymś rozmowy, podlega wyrokowi ekskomuniki przez sam fakt, czyli nie trzeba stwierdzić tego. Tak? Jeżeli ktoś prowadzi korespondencję w czasie konklawy, on jest ekskomunikowany, nawet jeśli nikt o tym nie wie. I w momencie śmierci nie trafia do nieba, tylko jest poza kościołem. W komnacie, o której mowa, należy pozostawić okno służące do dogodnego podawania żywności przeznaczonej dla kardynałów, przez które jednak nikt nie może mieć do nich drogi dostępu. Jeśli następnie, czego niech Bóg nie dopuści, w przeciągu 3 dni po wezwaniu na konklawę kardynałowie nie dadzą kościołowi pasterza, 3 dni, proszę Państwa, przez następne 5 dni zarówno na obiad, jak i na kolację, będą musieli zadowolić się tylko jednym daniem. Jeżeli po tym terminie nadal nie będzie elekcji, otrzymają zaledwie chleb, wino i wodę, tak długo, aż nie dokonają wyboru. Podczas trwania elekcji wspomnieni kardynałowie nie mają prawa przyjąć niczego od Izby Apostolskiej, jak też niczego z dochodów, które wpłynęłyby dla tego kościoła z jakiegokolwiek źródła w czasie trwania wakatu. Wszystkie dochody z tego czasu niech pozostaną pod strażą tego, którego uczciwości i trosce powierzyła je izba i niech będą zachowane do dyspozycji przyszłego papieża. Kto zaś cokolwiek by otrzymał, zobowiązany jest od tego momentu wstrzymać się od przyjmowania czegokolwiek z dochodów, które mu się należą, dopóki nie dokona pełnego zwrotu zyskanych w ten sposób sum. I oczywiście takie, bym powiedział, wezwanie do kardynałów. Kardynałowie niech gorliwie poświęcają się sprawie przyspieszenia elekcji i niech nie podejmują absolutnie żadnych innych czynności, chyba że nadeszłaby konieczność tak nagląca, jak obrona terytorium samego kościoła, albo jakiejś jego części, czy też zagroziłoby niebezpieczeństwo tak wielkie i tak oczywiste, że wszyscy i każdy z obecnych kardynałów uzna, iż natychmiast trzeba mu przeciwdziałać. Jeśli któryś z kardynałów nie wszedłby na konklawę tak, jak to wyżej zalecono, albo po wejściu bez widocznej przyczyny, jaką jest choroba, opuścił je, nie należy go poszukiwać, ani później dopuszczać do elekcji. Inni natomiast bez przeszkód mogą kontynuować wybory nowego papieża. Tak? Czyli mamy tutaj oczywiście sytuację chorobową. Sytuacja chorobowa zawsze może się zdarzyć, no nie oszukujmy się, więc kardynałowie nie chcą tutaj nikogo zabijać. Jeśli ktoś będzie rzeczywiście chory, to może opuścić to zgromadzenie, ale nie może już wybierać. Dalej mamy wezwanie do modlitw, tak? Do tego, żeby pokornie kardynałowie rozważali tą sprawę, pokornie wybierali, nie kierowali się wcześniejszym danym słowem, że na kogoś poprą, wcześniejszymi ustaleniami, czy też jakimiś zagrywkami politycznymi, tylko byli otwarci na łaskę Chrystusa, bo to zastępcę Chrystusa należy wybrać, tak? Czyli jak tutaj mówi tekst, zastępcę Pana, następcę Piotra, zwierzchnika całego Kościoła oraz przewodnika trzody pańskiej. Więc trzeba odłożyć na bok wszystkie osobiste, niewłaściwe uczucia. Niech kardynałowie będą wolni od paktów, umów i zobowiązań, a także od względów na ugody i porozumienia. Niech nie patrzą tylko na siebie i swoich poddanych. Niech nie szukają swego, ani nie kierują się prywatnymi interesami. Niech nikt z wyjątkiem Boga nie ma wpływu na ich osąd podczas elekcji, ale z duchem czystym, wolnym, przejętym tylko tą postawą, niech bez obaw szukają tego, co jest korzystne dla wszystkich i niech starają się jedynie o to, całym wysiłkiem i troską, na ile to jest możliwe, aby dzięki ich służbie została przyspieszona elekcja, tak bardzo potrzebna i pożyteczna dla całego świata i aby Kościołowi oblubienicy szybko został dany godny małżonek, czyli papież jest nazywany małżonkiem Kościoła. Proszę Państwa, i to w zasadzie jest najważniejszy tekst tego soboru. Oczywiście mamy tutaj inne rzeczy. Czasami niektórzy mówią, że na każdym soborze powinna być jakiś dogmat ogłoszony. Na tym soborze w zasadzie żadnego dogmatu nie ustalono. Oczywiście konstytucja jedna mówi o Trójcy Świętej i można powiedzieć, że to jest dogmat. O Najwyższej Trójcy i Wierze Katolickiej, konstytucja część druga. Wiernie i nabożnie wyznajemy, że Duch Święty wiecznie pochodzi od Ojca i Syna, ma jako od dwóch zasad, lecz jak od jednej zasady, nie dwoma tchnieniami, ale jednym, to zawsze do tej pory wyznawał, głosił i nauczał Święty Kościół Rzymski, Matka i Nauczycielka wszystkich wiernych, to wytrwale utrzymuje, przepowiada, wyznaje i naucza. To zawiera w sobie niezmienna i prawdziwa nauka prawowiernych ojców i doktorów zarówno łacińskich, jak i greckich. Skoro niektórzy popadli w różne błędy z powodu nieznajomości wyżej wyjaśnionej i niewzruszonej prawdy, dlatego pragnąc zamknąć drogę tego rodzaju błędom z aprobatą Świętego Soboru, potępiamy i ganimy tych, którzy odważyliby się zaprzeczać, że Duch Święty wiecznie pochodzi od Ojca i Syna, lecz też nierozważnie twierdzili, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna jako od dwóch zasad, a nie od jednej zasady. No i proszę Państwa, to jest jedna z pierwszych takich teologicznych, może nie pierwsza, ale teologiczna próba pogodzenia wschodu z zachodem. Tak, pochodzi od Ojca i Syna, ale wiecie, to jest jedna zasada, ten Ojciec i Syn. Bo wy myślicie, że my twierdzimy, że pochodzi od dwóch bogów, jakby ten Duch Święty. Od Ojca i od Syna, jakby osobno. A my mówimy, że pochodzi od Ojca i od Syna, ale to jest jeden Bóg, więc pochodzi razem. No to jest jakaś taka próba sklejenia tych problemów teologicznych. Ale czy to jest nowy dogmat? Raczej nie. To jest ten sam dogmat, tylko wytłumaczony w troszeczkę inny sposób. Proszę Państwa, standardowo, do krucjaty nie dojdzie zbytnio. bo władcy europejscy będą mieli własne problemy, do tego papież wkrótce umrze po soborze i kolejny jego następca już będzie miał trochę inny pomysł na to, jak ten kościół prowadzić. Ale jedno jest ważne. Ten sobór był próbą pogodzenia wody z ogniem, czyli kościoła rzymskiego i prawosławnego. Ale to, co nam przede wszystkim dał, bo ta próba się nie udała, ale to, co przede wszystkim nam dał, to te zasady wyboru papieża, które pokazują, jak ważne dla nas katolików jest to, żeby Ojciec Święty był święty, żeby był. Bo bez niego, nawet jeśli on jest różny, to jesteśmy jak bez ojca. I z tym Państwa zostawiam. Życzę nawrócenia w tym Wielkim Poście. Ja mam problem z nawróceniem w tym roku. Ciężki dla mnie ten Wielki Post. Mam nadzieję, że u Państwa lepiej. Do usłyszenia. Wesołych świąt.